Drodzy Państwo, połączyliśmy się z Brukselą, gdzie jest poseł do Parlamentu Europejskiego, pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski. Panie profesorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, Unia Europejska podejmuje cały czas tę politykę rozszerzenia swojego. Będą już od 2007 roku przyjęte nowe kraje, ale ciągle jest problem z Turcją. Dowiedzieliśmy się ostatnio, tak podały agencje prasowe, iż przewodnicząca obecnie Unii Finlandia wypowiedziała się za częściowym zawieszeniem rozmów akcesyjnych z Turcją. Jak pan przyjął także tę wiadomość i jak z Brukseli widać te wszystkie sprawy związane z akcesją ewentualną Turcji do Unii Europejskiej?
Wiadomość ta nie jest zaskoczeniem tutaj dla polityków unijnych i polityków zgromadzonych w Brukseli. Przypomnieć należy, że w listopadzie już tego roku Komisja Europejska opublikowała raport w sprawie członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. Sformułowała tam trzy podstawowe zarzuty, mianowicie niedostosowanie się do przepisów w zakresie traktowania czy też obchodzenia praw człowieka, a także kładła nacisk na zbyt powolne zmiany w systemie społeczno-politycznym, ale przede wszystkim tutaj najbardziej takim ważnym zarzutem był stosunek Turcji do Cypru. Przypomnieć należy, że do dzisiaj Turcja nie uznaje Cypru, który jest formalnie członkiem Unii Europejskiej, a także Cypryjczycy mają problemy z dostępem do lotnisk czy też portów tureckich. Ta kwestia, właśnie kwestia cypryjska, jest kością niezgody i powodem usztywnienia stanowiska polityków unijnych, przede wszystkim prezydencji fińskiej w tym momencie. I Komisja Europejska nie rekomendowała zawieszenia negocjacji. Za ten obszar odpowiada pan komisarz Olli Rehn i komisja tutaj wykazała się, no nie chcę powiedzieć tchórzostwem, ale pewną ostrożnością. Piłkę zepchnięto na stronę państw członkowskich, oddając im inicjatywę, i to Rada Europejska, czyli szefowie rządów, muszą podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Ze strony Parlamentu Europejskiego posłem sprawozdawcą jest Holender Erlings, który poinformował na forum publicznym, przede wszystkim były to słowa skierowane do Turków, że nie ma w tej chwili planu B, nie ma zapasowego planu rozszerzenia względem Turcji. Jeśli negocjacje zostaną zamrożone, to prawdopodobnie okres przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej wydłuży się nawet o 25 lat, a więc praktycznie zostanie zniwelowany. Jeśli idzie o zamrożenie rozmów w kilkunastu rozdziałach negocjacyjnych, to przypomnieć należy, że na 35 otwartych rozdziałów negocjacyjnych prezydencja fińska zapowiada, że mogą zostać zamrożone rozmowy w 12 spośród tych 35 rozdziałów, a więc zostanie ten proces praktycznie sparaliżowany. Turcja ma około 5 tygodni na zaakceptowanie kompromisu fińskiego w sprawie konfliktu Turków Cyprem. Jeśli nie, to w dniach 14-15 grudnia liderzy europejscy w Brukseli prawdopodobnie zadecydują o zamrożeniu negocjacji z Turcją, przynajmniej w tych 12 rozdziałach negocjacyjnych.
No, przypomnijmy, że są to tak kluczowe rozdziały, jak chociażby swobodny przepływ towarów, Unia Celna, swoboda świadczenia usługi finansowe, rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo, polityka transportowa czy stosunki zewnętrzne. Ale mi się tu nasuwa w tym momencie taka analogia pewna, mianowicie czy, no zobaczymy jak dalej rozwinie się ta sytuacja, ale porównuję tę kwestię do weta Polski i próby również ukazania tych wszystkich kłopotów, jakie Polska ma z Rosją, próbę pokazania, że są to nie kłopoty już tylko Polski, ale także i całej Unii, i tutaj cała Unia musi w tym momencie pokazać, czy rzeczywiście jest tym, jak o sobie mówi, Unią, czy zjednoczeniem, wspólnotą narodów, wspólne interesy i tak dalej, czy też jest to jakiś fikcyjny twór polityczny, a cała ta ideologia to jest tylko jakaś tam propaganda i mydlenie ludziom oczu.
Istotnie w tym kontekście zwycięzcą jawi się mały Cypr, który spowodował dyskusję, poważną dyskusję na arenie międzynarodowej na okoliczność stosunku Turcji do Cypru, która go nie uznaje i jawnie szykanuje, czy też lekceważy na arenie międzynarodowej. I nie ukrywam, że sojuszników Cypr zyskał także wśród posłów polskich w parlamencie. Niemniej patrząc na to z perspektywy bardziej ogólniejszej, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że większość Turków nie chce ustąpić w sprawie Cypru i wedle ostatnich badań aż 70% Turków woli zrezygnować z aspiracji europejskiej, niż miałoby uznać Cypr za niepodległe państwo i nawiązać z nim normalne stosunki na arenie międzynarodowej, na forum europejskim. Jeśli ojciec użył tu analogii do kwestii polskiej, to myślę, że przynajmniej tak duży procent społeczeństwa polskiego poparło właśnie polskie weto, które zablokowało tutaj stosunki Unia Europejska-Rosja.
No i jest to, ten upór turecki jest troszeczkę taki, troszeczkę dziwny, ponieważ no, gdyby tak popatrzeć od strony zwykłego obywatela Unii Europejskiej, my popatrzmy, za rok przestaną istnieć granice wewnętrzne tutaj, jak chodzi o nową dziesiątkę krajów, bo taką decyzję mają w najbliższy poniedziałek podjąć ministrowie, którzy spotkają się na szczycie ministrów Unii Europejskiej. Czyli strefa Schengen się rozszerzy. Podobnie mogłoby stać się za jakiś czas w najbliższej przyszłości, jak chodzi o Turcję, Cypr i inne kraje Unii Europejskiej. Po co więc taki upór?
Z perspektywy, patrząc pod kątem dalekosiężnym, oczywiście ojciec ma tutaj rację. Turcja ma bardzo wiele do zyskania. Przypomnę tylko, że w realnej perspektywie przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej, czyli około 10 lat, wówczas Turcja ze swoim potencjałem ludnościowym stałaby się największym państwem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, domagałaby się największej liczby urzędników w Brukseli i w instytucjach unijnych, a także miałaby najliczniejszą delegację w Parlamencie Europejskim. Stałaby się podstawowym graczem tutaj w Europie i można sobie łatwo wyobrazić sojusz z Niemcami i przegłosowywanie wiele ważnych decyzji. To jest jedna strona, natomiast patrząc z drugiej strony na ten problem, no to nie można zapominać o innej mentalności Turków, o wyrosłej z innej tradycji, kultury, religii. I dla tego społeczeństwa problemy doraźne przysłaniają cele dalekosiężne i myślę, że w kwestii cypryjskiej zacietrzewienie jest tak duże, że przysłania te może dalekie, ale realne perspektywy oddziaływania na politykę globalną.
No i tutaj jawi się jeszcze pytanie takie natury ogólniejszej, może na podsumowanie tej naszej rozmowy. Są tacy, którzy mówią tak, no niedawno przyjętych 10 państw do Unii Europejskiej, teraz od 2007 roku 3 nowe państwa, Bułgaria, Rumunia, zdaje się Chorwacja, Turcja w kolejce czeka, inne kraje jak Jugosławia, Albania. Pytanie, czy ten organizm, ten twór polityczny, jakim jest Unia Europejska, który nawet w tym momencie nie potrafił z zrozumiałych względów przyjąć ustawy zasadniczej, czy po takim rozrośnięciu się nie nastąpi jakaś zapaść wręcz, czy paraliż w ogóle wszystkich funkcji politycznych tej organizacji, jaką jest Unia Europejska?
Teoretycznie rozpatrując taką sytuację, oczywiście ja również przewidywałbym nie tylko zapaść, ale w dalszej perspektywie no, pewne rozbicie Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem byłby podział Unii na Unię tak zwaną mocną, twardego jądra, do którego należałyby Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Później te kręgi byłyby bardziej już rozrzedzone. No i pytaniem jest otwartym, jaką rolę przewidziano by tutaj dla Turcji, ale niewątpliwie to, co ojciec wspomniał, odrzucenie konstytucji dla Europy sparaliżowało Unię Europejską, która właściwie nie ma pomysłu w tej chwili na własne działanie. Jeśli idzie o Turcję, no to upływ czasu gra na jej niekorzyść z pewnością, gdyż w tej chwili trwa dyskusja w wielu krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, na okoliczność tego, czy w ogóle przyjmować nowe kraje do Unii Europejskiej, a przede wszystkim, czy przyjmować Turcję. I z każdym miesiącem wzrasta niechęć do przyjmowania przede wszystkim Turcji do Unii Europejskiej. Stąd też podkreśliłem słowa kolegi Erlingsa z EPP, posła sprawozdawcy w sprawie tureckiej w Parlamencie Europejskim, który ostrzega, że jeśli Turcja usztywni swoje stanowisko w tym momencie, to do tego tematu rozszerzenia możemy już praktycznie w ogóle nie powrócić.
Czyli można powiedzieć tak, że od spraw takich jakichś marzeń, ideologii, jakichś tam mrzonek, dochodzimy do konkretów, a konkrety okazują się czasami bardziej wymagające.
Dokładnie tak. Niemniej tutaj na kanwie naszej dyskusji no trzeba powiedzieć, zarówno większość Polaków, jak i ja osobiście nie byliśmy entuzjastami przyjmowania Turcji do Unii Europejskiej, gdyż najpierw trzeba byłoby określić, czym ta Unia ma być. Bo no oczywiście zwolennicy przyjęcia Turcji mówią, że Turcja leży w Europie. Co prawda tylko 3% terytorium Turcji leży w Europie, a 97% poza Europą. To my byliśmy zwolennikami ustanowienia jakiegoś szczególnego paktu współdziałania z Turcją bez konieczności jej wchodzenia w struktury Unii Europejskiej. Jak sądzę, byłoby to z większą korzyścią dla samej Turcji i innych państw członkowskich Unii.
No ale popatrzmy też, co dzieje się. Myślę, że chyba to są powiązane sprawy, bo przecież niedawna wizyta ojca świętego Benedykta XVI w Turcji dała, oprócz wymiaru religijnego, ekumenicznego, dała również taki poboczny, mocny sygnał jakieś poparcia stolicy apostolskiej dla aspiracji unijnych Turcji. Z drugiej strony dzisiaj już jest wypowiedź patriarchatu moskiewskiego, który jako także rywal Konstantynopola, ale który od razu wypowiada się, że Watykan znów bardzo obraźliwie i źle prowadzi politykę względem, prawda, patriarchatu moskiewskiego. Te sprawy, chociaż merytorycznie wydają się bardzo odległe, to wydaje mi się, że chyba to jest jakiś jeden wspólny mianownik tego, tu się rozgrywa chyba ta polityka wielkich krajów z wielkich organizacji politycznych, które ciągle mają jakieś cele i te cele są no niestety sprzeczne.
Istotnie dochodzi tutaj do gry wielkich interesów, bo przecież jeśli Turcja weszłaby do Unii Europejskiej, to jak już wspomniałem, zmieniałaby diametralnie układ sił, zawierałaby nowe sojusze, a ponadto wszystko, tożsamość kulturowa kontynentu europejskiego byłaby zachwiana. Trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo w Europie Zachodniej przeżywa w tej chwili kryzys i Turcja, wychodząc na grunt europejski, właściwie nie miałaby problemów, żeby swój model kulturowy tutaj przenieść. Zrobiłaby to w mojej opinii bez wielkiego oporu ze strony Europejczyków, ale jest też inny aspekt, oczywiście aspekt ekonomiczny i ten trzeba brać przede wszystkim pod uwagę, a także wracam do nastrojów panujących w Europie Zachodniej, to co działo się we Francji, czy też w Holandii, to też się rozprzestrzenia. No i patrząc pod kątem globalnym, no trzeba jednak mieć tę wizję Europy na przynajmniej 20 czy 40 lat do przodu.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. I gorąco pozdrawiamy. Pan teraz jest podczas podróży, która się trochę komplikuje, ale życzę przylotu do Polski. No i nie wiem, czy to spotkamy się w Toruniu na 15 lat Radia Maryja?
Tak, na pewno, jeśli samoloty się znowu nie zepsują, na pewno przylecę.
W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę, szczęść Boże.
Dziękuję za rozmowę, również szczęść Boże.
Przypomnę Państwu, że rozmawialiśmy z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem profesorem doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim.